Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W portugalskim Porto w piątek rozpoczął się unijny szczyt dotyczący spraw społecznych. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Wśród tematów rozmów kierownictwa Unii Europejskiej i szefów 24 państw członkowskich były kwestie wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i walka z pandemią COVID-19. Jeszcze przed wylotem do Portugalii premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podczas szczytu chce zaprezentować nasz model społeczny.
Ten model społeczny, który przede wszystkim promuje tę podstawową komórkę społeczną, państwową, jaką jest rodzina. Nasza polityka bardzo szczodra wobec rodzin, jak popatrzymy na porównanie wydatków budżetowych ostatnich paru lat względem poprzednich 5-10 lat, daje bardzo dobre dowody na to, że zmieniliśmy zasadniczo podejście do rodzin. I chcemy się tym pochwalić. Chcemy pokazać, jak szybko dzięki temu poprawiliśmy los rodzin mniej zamożnych, mniej uposażonych.
Szef rządu podkreślał, że sprawiedliwość społeczna to także sprawiedliwy system podatkowy, eliminacja rajów podatkowych w Unii i poza wspólnotą. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania unijnych liderów zaapelował o zwiększenie wysiłków na rzecz rozpowszechnienia szczepionek przeciw COVID-19 na całym świecie. W tym kontekście przedstawiciele innych państw wskazywali także na potrzebę zniesienia patentów na produkcję tych szczepionek. Portugalskie media podały, że liberalizacji przepisów o patentach nie popierają jednak Niemcy. W dezaprobacie wobec tych pomysłów media upatrują też absencję kanclerz Niemiec Angeli Merkel na szczycie w Porto. Spotkanie kierownictwa Unii Europejskiej i szefów 24 państw członkowskich w Portugalii potrwa do soboty. Solidarność zamierza złożyć w Sejmie obywatelski projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych. Związkowcy chcą, by na emeryturę mogły przejść osoby, które zgromadziły minimalny kapitał i mają przepracowane w przypadku mężczyzn 40 lat oraz 35 w przypadku kobiet. Projekt przygotowany przez Solidarność ma być inicjatywą obywatelską. Związkowcy będą zbierać pod nią podpisy, mówi szef Solidarności Piotr Duda.
Apeluję do tych wszystkich obywateli, którzy ślą maile tutaj do Solidarności, którzy rozmawiają na spotkaniach, pytają, co z emeryturami stażowymi. Moi drodzy, przejęliśmy władzę w tym projekcie w Polsce my, nie politycy, nie posłowie, nie pan prezydent, tylko my, obywatele. Dlatego proszę was, podpis, adres zamieszkania, PESEL i nie interesuje nas 100 tysięcy podpisów. To ma być setki tysięcy podpisów.
Wprowadzenie emerytur stażowych znalazło się wcześniej w umowach programowych, jakie Solidarność zawarła w kampanii prezydenckiej z Andrzejem Dudą, zarówno w 2015, jak i w 2020 roku. Wczoraj prezydent powołał Radę do Spraw Społecznych. Wskazał, że jednym z jej celów jest propozycja tak zwanej emerytury stażowej. Solidarność jest jednak przeciwna takiej formie pracy nad projektem. Nauczyciel akademicki nie będzie ukarany za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Między innymi takie założenie przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument został skierowany przez ministerstwo do konsultacji. W myśl regulacji rektor będzie też zobligowany do podejmowania w większym zakresie działań zapewniających członkom wspólnoty uczelni możliwości swobodnego wyrażania poglądów na jej forum. Nowe przepisy są adresowane do nauczycieli akademickich. Nie będzie już kar za wyrażanie w granicach prawa stanowiska w zakresie m.in. światopoglądowym, podkreślił minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek.
To oznacza, że wszystkie postępowania dyscyplinarne, które wszczęte zostały z powodu wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych przez naukowców, będą umorzone. Wszystkie kary, które z tego tytułu zostały nałożone na naukowców, zostaną cofnięte, a uczelnie nie będą mogły już w przyszłości kogokolwiek stawiać przed sądem dyscyplinarnym i pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej za coś, co w państwie demokratycznym i w państwie prawa, w państwie praworządnym powinno być oczywistością. Nikogo nie można pociągać do odpowiedzialności za wygłaszanie swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych, także w życiu publicznym w granicach prawa oczywiście.
Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki jest już na ostatniej prostej. Przeszedł już pomyślnie procedury i został wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Teraz rozpoczynają się dwutygodniowe konsultacje zewnętrzne. Resort zachęca do udziału w nich. W Pałacu Prezydenckim odbyły się uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka. W ich trakcie prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe oraz awanse generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, a wiceszef MSWiA Maciej Wąsik pamiątkowe szable. W swoim wystąpieniu prezydent wskazał, że Straż Pożarna to najwyżej społecznie oceniana służba. Dziękował strażakom za ich działania, także w czasie pandemii. Przypomniał też, że w ostatnich latach realizowana jest modernizacja służb ratowniczych w Polsce.
Jesteśmy zdeterminowani i ja jestem zdeterminowany do tego, aby nadal była realizowana modernizacja służb ratowniczych, w tym Straży Pożarnej, aby dalej był realizowany proces unowocześnienia wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej, aby dalej był realizowany proces unowocześnienia wyposażenia i siedzib ochotniczych straży pożarnych. Wierzę w to, że będzie mógł być realizowany także i proces podnoszenia wynagrodzeń w Państwowej Straży Pożarnej.
W Polsce jest ponad 700 tysięcy strażaków państwowych i ochotniczych jednostek Straży Pożarnej, czyli funkcjonariuszy i druhów ochotników. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Polska naruszyła prawo do sądu i rzetelnego procesu w sprawie spółki Xeroflor. Powodem był m.in. skład Trybunału Konstytucyjnego, w którym orzekał sędzia Mariusz Muszyński. Według Europejskiego Trybunału sędzia ten został wybrany na miejsce już wcześniej obsadzone. Według orzeczenia Polska musi wypłacić spółce Xeroflor odszkodowanie w wysokości około 3400 euro. Wcześniej firma ta domagała się odszkodowań od Skarbu Państwa za zniszczenia spowodowane przez dziki i jelenie. Orzeczenia sądowe zapadające w różnych instancjach były dla niej niekorzystne. Jeden z wątków sprawy trafił więc do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie nie uwzględnili jednak skargi firmy. W związku z tym spółka skierowała sprawę do Europejskiego Trybunału, skarżąc się na nieodpowiednią obsadę polskiego Trybunału. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreśla, że wyrok Trybunału w Strasburgu stanowi pretekst do uruchomienia w Polsce mechanizmu warunkowości.
Orzecznictwo strasburskie też ma być przesłanką stosowania mechanizmu warunkowości, czyli przypomnijmy zabierania Polsce środków funduszy europejskich właśnie pod pretekstem rzekomego naruszania praworządności. I właśnie mamy pierwsze rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które poniekąd właśnie stwierdza taką sytuację. W naszej ocenie absolutnie orzeczenie niedopuszczalne, sprzeczne z prawem polskim.
Z kolei prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska stwierdziła, że Europejski Trybunał Praw Człowieka bezprawnie wkroczył w kompetencje Sejmu w obszarze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz w kompetencje prezydenta do przyjęcia ślubowania od wybranej osoby. Wyrok nie wywołuje więc żadnych skutków w polskim porządku prawnym, oceniła. Już 16 amerykańskich stanów uchwaliło ustawę o tak zwanym zakazie dyskryminacji prenatalnej. Kolejne projekty są w przygotowaniu. Przepisy o nazwie PRENDA mają na celu zapobieganie wykorzystywania procederu aborcji jako narzędzia eugeniki. To prawo zabrania zabijania nienarodzonych dzieci ze względu na płeć lub niepełnosprawność, a podatnicy nie będą też zmuszani do wspierania tego procederu. Działania poszczególnych stanów są też odpowiedzią na radykalny program proaborcyjny prezydenta Joe Bidena. Za oceanem mamy do czynienia z pewnego rodzaju przebudzeniem pro-life, powiedziała Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Już kilkanaście stanów przyjęło ustawy, które zakazują aborcji ze względu na niepełnosprawność albo od momentu, kiedy na ekranie ultrasonografu lekarz zobaczy bicie serca dziecka. To jest oczywiście krok w bardzo dobrym kierunku. My się z tego bardzo cieszymy. Wiemy też, że Ameryka przyglądała się bardzo, bardzo wnikliwie i śledziła też to, co działo się tutaj w Polsce. Z rozmów, które przeprowadzaliśmy z amerykańskimi dziennikarzami, wiemy, że też ta dobra zmiana w Polsce, na naszym podwórku, to co się tutaj wydarzyło, też było takim dobrym impulsem właśnie dla tych amerykańskich środowisk pro-life.
Obrońcy życia w Ameryce podkreślają, że przeszkodą do większej ochrony życia dzieci poczętych wciąż pozostaje orzeczenie Sądu Najwyższego z 1973 roku w sprawie Roe v. Wade. Wyrok ten pozwolił Amerykanom na tak zwaną aborcję na żądanie i właśnie na to kontrowersyjne orzeczenie wiele kobiet powołuje się w Stanach, w których przyjmowane jest prawo pro-life. Dlatego obrońcy życia dążą do zmian przepisów na poziomie federalnym. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.